Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Poznamy dzisiaj historię człowieka związanego korzeniami z naszym regionem, a także jego rodziny. Ich losy są mocno związane z wydarzeniami przełomu XIX i XX wieku dotyczącymi naszej ojczyzny. Tą postacią jest Romuald Lipiński, żołnierz spod Monte Cassino, autor ciekawych wspomnień, które adresował do swoich potomków, a teraz udostępnia je Muzeum Pamięci Sybiru. Przy ich wydaniu pracowali Katarzyna Remża i dr Marcin Zwolski. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Praca była przyjemna, ciekawe wspomnienia.
No ba, niesamowite wręcz, tak jak historia tego człowieka była niesamowita. Język opisu, który z jednej strony był taki bardzo konkretny, a z drugiej strony niezwykle obrazowy i to w takich najbardziej dramatycznych momentach.
To ale rzeczywiście... najważniejsze to autentyczność tych wspomnień, tych relacji, bo w historii czy w podręcznikach mamy zestawienia faktów, a tutaj mamy co czuli ludzie, gdzie przejeżdżali, czyli konkretnie wydarzenia i ich emocje.
Osobista perspektywa po prostu, perspektywa jednego człowieka. Te same fakty wspominane przez różnych ludzi będą przedstawiane zupełnie inaczej, stąd też ta osobista twarz jednego człowieka, który patrzy na wielkie wydarzenia historii i opisuje je ze swojej perspektywy, jest niezwykle wciągająca. Moim zdaniem dobre wspomnienia świadków historii są równie wciągające jak świetny kryminał.
Później można te wszystkie podręczniki czy książki historyczne właśnie budować na podstawie tego rodzaju wspomnień, gdzie jest ta indywidualna relacja człowieka, pani Katarzyno.
Tak, świetnie pan to zaznaczył, że mogłoby to być dobrym materiałem dla uczniów, żeby zapoznawać się z historią. Ja pracując przy tych wspomnieniach rzeczywiście miałam szansę na nowo utrwalić sobie po kolei wydarzenia, które miały miejsce właśnie podczas deportacji i później, kiedy to właśnie z armią Andersa Sybiracy wychodzili z tamtych terenów. I przemierzając cały ten szlak właśnie z panem Lipińskim i z tą taką bardzo bliską, bezpośrednią opowieścią, z jednej strony czułam się tak, jakbym rzeczywiście słuchała dziadka, bo sposób narracji tworzy właśnie
takie wrażenie.
A z drugiej strony właśnie te wydarzenia zapadają w pamięć i dużo łatwiej jest wrócić wtedy do dat, do liczb, mając właśnie całą tą historię zbudowaną w głowie.
Bo relacja pana pułkownika to jest relacja adresowana, jak wspominałem, do dzieci. To miał być taki przekaz. Stąd, a te dzieci żyją w Ameryce w zupełnie innych warunkach, nie mają tego programu szkolnego jak polskie dzieci, w związku z tym trzeba było te wszystkie relacje, te wydarzenia opisywać, uzupełniać.
Rzeczywiście ten opis momentami dla nas jest zaskakujący, bo nie jest typowy, nie odnosi się do naszej wiedzy, tylko często właśnie uzupełnia w zaskakujących momentach, bo pułkownik Lipiński zdaje sobie sprawę z tego, że jego dzieci mogą tego nie zrozumieć. Jego dzieci, oczywiście dorośli ludzie, już w tej chwili dzieci, wnuki, ale musi im pewne rzeczy nakreślić, takie, które nam wydawałyby się oczywiste. Ale on idzie jeszcze krok dalej. Pomimo swego tego obrazowego języka stara się, żeby mogli sobie lepiej wyobrazić nawet te miejsca, które opisuje, porównuje do miejsc, które oni znają. Także jest to takie zaskakujące w odbiorze, że opisuje jakiś płaskowyż na Bliskim Wschodzie i porównuje go na przykład do jakiegoś stanu ze Stanów Zjednoczonych, że to mniej więcej tak wyglądało, odnosząc się po prostu do pamięci dzieci, z którymi był tam i one w tym momencie mogą sobie to lepiej wyobrazić.
Krótko o historii życia pułkownika Lipińskiego. W tym roku będzie miał, obchodził stulecie.
Tak, w lipcu czekamy na ten jubileusz z niecierpliwością. Pułkownik Lipiński jest, jak pan redaktor zaznaczył, człowiekiem stąd. Jego rodzina pochodziła częściowo z Łomży, spod Łomży, a częściowo z Kramkówki, czyli
Małej.
Z Kramkówki Małej, tak, tutaj okolice Nosowca, dokładnie. Czasy tej zawieruchy XIX-wiecznej i I wojny światowej troszkę tą rodziną rzucały, gdyż jego ojciec był lekarzem, służył w wojsku, także była tutaj ta zawierucha związana z pierwszą wojną światową. Ostatecznie sam Romuald Lipiński urodził się w Myszyńcu, ale wychował się w Brześciu i stamtąd też wraz z rodziną został deportowany.
Także... Miał tego pecha, że wyjechał przed dzień, godzinę przed, kilka minut przed napaścią Niemiec na Związek Radziecki.
No widzi pan to przedstawia jako pech, a pułkownik Lipiński, to zresztą też wyróżnia, myślę, tę postać i jego wspomnienia, on podchodzi bardzo jakby tak pozytywnie do swojej historii, mimo całej tej gehenny, którą przeżył. On zaznacza właśnie na przykład, że mnie wywieziono w tej czwartej deportacji. Ja tam byłem stosunkowo krótko, mówiąc o Związku Sowieckim, podając za przykład innych Sybiraków, którzy byli tam dłużej, zaznacza wprost, oni mieli gorzej, oni mieli trudniej, natomiast ja miałem stosunkowo łatwo, także jest w stanie nawet pomimo tragedii, którą przeżył, tych ciężkich losów, jest w stanie popatrzeć szerzej. Jest w stanie popatrzeć nie tylko przez pryzmat swoich losów, ale popatrzeć, no tak, ja miałem trudno, ale inni mieli jeszcze trudniej. Także rzeczywiście wywieziony los sybiracki, o którym możemy mówić wiele, ale myślę, że już wielokrotnie o tym mówiliśmy i może dzisiaj warto było zwrócić uwagę na te kolejne aspekty jego życia, bo one były niezwykle ciekawe. Armia Andersa, ewakuacja z armią Andersa i szlak bojowy przez Włochy. Ten szlak bojowy został przez niego opisany niezwykle barwnie i bardzo, tak powiedziałbym, rzetelnie, bo widać też, on pisał te wspomnienia po latach, widać też, że sięgnął do literatury. Zresztą sam się do tego przyznaje, że chciał pewne rzeczy opisać dokładniej, nie tylko ze swojej perspektywy, ale też odnieść się do tych rzeczy, które dzisiaj po prostu wiadomo, które opisali inni. Także opisał to bardzo rzetelnie, przytaczając jednocześnie wiele sytuacji niezwykle dramatycznych, ale też wiele anegdot, które naprawdę ubarwiają te wspomnienia. Ale to, co najciekawsze wydaje mi się w tych wspomnieniach, co je wyróżnia, to jest ten cały okres późniejszy, bo my, mówiąc o Sybirakach, bardzo często jakby zatrzymujemy się na tej ich gehennie, czyli mówimy o zesłaniu, mówimy ewentualnie właśnie o szlaku armii Andersa, ale często się nie zastanawiamy i w ogóle prawie o tym nie mówimy, co z nimi dalej się stało. Przecież ci wszyscy ludzie, którzy przeszli przez ten szlak, gdzieś musieli się podziać, gdzieś musieli się zainstalować, musieli ułożyć sobie jakoś dalsze życie i o tym bardzo dużo i bardzo barwnie pisze pułkownik Lipiński.
Tym bardziej, że losy były dramatyczne. Przypomnijmy sobie magazyniera generała Maczka na przykład, czyli nie wszyscy, bo pułkownik Lipiński, no wtedy jeszcze młody żołnierz, miał tę okazję i tę szansę, że trafił do korpusu kadetów, potem szkoły. Łatwo było mu się nauczyć nowego zawodu, poznać świat. Inni, ci starsi rangą i doświadczeniem, już nie mieli tak łatwo jak pułkownik.
Możliwe, że jest to kwestia wieku, tak jak pan mówi, natomiast tak jak poznajemy trochę osobowość pułkownika Lipińskiego w jego wspomnieniach, to wydaje mi się, że tutaj też ta jego niezwykła osobowość, bo zagrała i sprawiła to, że on tak daleko zaszedł. Pracując właśnie przy tych wspomnieniach i czytając je, miałam takie wrażenie, że jest to przepiękne świadectwo tego, jak dobrze przeżyć życie. I to, jak daleko on zaszedł właśnie i w Anglii, jak trudno mu było zdobywać to wykształcenie mimo wszystko, jak bardzo był zdeterminowany, jak pokonał trudności systemu angielskiego, jak nie załamywał się tym, że właśnie był tym emigrantem, że był tym gorszym, że miał te tyły. Jakby w tej narracji bardzo mocno wybrzmiewa to, że on z taką łatwością koncentrował się na swoim celu mimo wszystko i nie pozostawał w tym żalu. O tak chyba bym powiedziała.
No, młody był, był bardziej optymistycznie. Sam zresztą ten swój optymizm życiowy podkreśla na każdym kroku.
Tak, to prawda. Może to, to przywaram młodości, a może po prostu cecha samego pułkownika Lipińskiego. Ale rzeczywiście to, jak jego losy się potoczyły i później w Anglii, ale i również w Stanach, no, jest to imponujące, jak daleko zaszedł.
No właśnie, a dokąd zaszedł pan pułkownik?
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiam z pracownikami Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Katarzyną Rębżą i doktorem Marcinem Zwolskim. No i dokąd te szlaki życiowe pana pułkownika zaprowadziły?
Zacznijmy od tego, że to były szlaki bardzo skomplikowane, naprawdę. Oczywiście no zgadzam się z panem
redaktorem, pułkownik przeszedł to wszystko, co było związane z funkcjonowaniem armii Andersa, potem tymi korpusami posiłkowymi i zwalnianiem ze służby i możliwością wyboru miejsca emigracji.
No tak, ale ta niesamowita walka o wykształcenie, bo owszem, osoby młodsze na pewno łatwiej tę wiedzę chłonęły, ale też pamiętajmy o tym, że to było to pokolenie, które straciło lata, które powinno przeznaczyć na naukę. On wtedy, kiedy powinien się uczyć, wybuchła wojna, potem było zesłanie, potem była walka w drugim korpusie, w związku z czym on tak naprawdę przystąpił do tej nauki, mając ogromne tyły w podstawowym wykształceniu, co mu bardzo przeszkadzało. On wielokrotnie o tym wspomina, że zdawał sobie sprawę z tego, że brakuje mu tej podstawy. Bardzo walczył o to, żeby to wyrównać. A na ile to zrobił skutecznie? No, proszę państwa, ostatecznie pracował w agencjach rządu Stanów Zjednoczonych, agencjach nuklearnych. Zajmował się energią nuklearną. Był człowiekiem, który również później szkolił innych fizyków i nie tylko, zajmujących się, robiących w tej atomistyce, że tak kolokwialnie powiem. Był też człowiekiem, który doświadczył niebywałego zaszczytu. W pewnym momencie, kiedy następowały zmiany w tych agencjach rządowych zajmujących się energią nuklearną, jego historia w pewien sposób trafiła, można powiedzieć, przed oczy prezydenta Nixona, który był tak zaskoczony właśnie tą historią Polaka, który przez Związek Sowiecki w czasie wojny, przez front włoski trafił do Stanów Zjednoczonych i zajmował się takimi poważnymi rzeczami, że skierował do niego list gratulacyjny, który też w książce jest zaprezentowany. To jest naprawdę no, spektakularna historia.
Pan pułkownik, jak wspominaliśmy, spisał swoje wspomnienia. Ładny miał charakter pisma?
No, ja nie spotkałam się tutaj z jego
rękopisem.
Otrzymaliśmy od niego wspomnienia spisane po angielsku i właśnie ja zajmowałam się przetłumaczeniem, przełożeniem ich na język polski.
Tak wtrąca się, nam się wydaje właśnie, że osoba w tym wieku powinna pisać ręcznie. No nie, pan pułkownik Lipiński, blisko 100 latek przecież już lada chwila, posługuje się świetnie komputerem, łączył się z nami online, także korespondujemy regularnie mailowo i on to robi wszystko sam, nie ma do tego żadnej pomocy. Kiedy potrzebowaliśmy jakichś dokumentów, brał skaner, sam skanował, wysyłał nam pliki, świetnie sobie radzi z komputerem, w związku z czym wszystkie te jego fragmenty wspomnień, które częściowo dostawaliśmy, były przesyłane cały czas mailowo drogą elektroniczną, także rzeczywiście charakteru jego pisma odręcznego poza podpisem oczywiście na różnych dokumentach nie znamy.
Wracając do tych wspomnień, praca nad tekstem angielskim, polskim, były tutaj duże wyzwania?
Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się nad tym pracowało, bo język, którym pułkownik Lipiński się posługiwał, opisując właśnie bardzo różne ciężkie też wydarzenia, był niezwykle plastyczny. Więc można było wczuć się w przełożenie tych zdań tak, żeby właśnie oddać ich barwę i nadać w języku polskim ten podobny kształt, który był w oryginale.
Ale trzeba było dużo przepisów.
Tak, no to oczywiste. Tak jak powiedziałem, pułkownik Lipiński starał się swoje wspomnienia, choćby właśnie z tego względu, że kierował je do ludzi, którzy tej jakby podstawy polskiej historii nie do końca znali. Starał się je wyjaśnić maksymalnie, co czasem dla polskiego odbiorcy mogło go wprowadzać nieco w błąd, stąd też musieliśmy interweniować, że się tak wyrażę, w przypisach, żeby z kolei polski odbiorca mógł to swobodnie przeczytać. Ja myślę, że każdy oceni to, trzymając książkę w ręku. Staraliśmy się bardzo, żeby te przypisy w żaden sposób nie zakłóciły toku narracji. I tak jak tutaj koleżanka powiedziała, tak jak przy tłumaczeniu staraliśmy się, broń Boże, właśnie nie wpłynąć na styl taki z jednej strony bardzo poważny, z drugiej strony niejednokrotnie anegdotyczny narracji. Staraliśmy się też, żeby wszelkie ingerencje redaktorskie nie wprowadziły zamieszania, żeby nie wprowadzały kłopotów w odbiorze całości dzieła.
Ale trzeba było to zrobić.
Tak, no tak nakazuje sztuka.
No właśnie, ale wracając do losów pana pułkownika, no powiedzieliśmy, że korzystał trochę ze wsparcia. To jest taka teraz przypadłość, że praca ze wspomnieniami jest kłopotliwa ze względu na to, że już dużo lat minęło od tamtych wydarzeń. Wiele rzeczy ukazało się drukiem i czasami trudno jest odsiać to, co jest wspomnieniem, a co jest jakby pokłosiem lektury.
Jeśli się dużo pracuje ze wspomnieniami, tudzież z relacjami, rozmawia się ze świadkami historii, to jest ogromna różnica. Jak się czyta relacje, wspomnienia, które powstały bezpośrednio po wydarzeniach.
Takie surowe jeszcze.
Tak, te, które powstały powiedzmy 10-15 lat później, 20 lat później, 40 lat później, za każdym razem widać zmianę. Ja miałem do czynienia na przykład ze wspomnieniami pisanymi przez jedną osobę kilkakrotnie. Czyli był to najpierw prowadzony dziennik, potem ta osoba wracała do tematu, pisała jeszcze raz, potem jeszcze raz.
Aż się rodzinie spodoba.
I to widać, jak to się zmieniało po prostu, jak też zmieniała się perspektywa. Zresztą to też widać u pułkownika Lipińskiego, że jego na przykład podejście do wojny, bardzo takie, te wspomnienia są bardzo antywojenne, ale w sposób taki, powiedziałbym, piękny, bo on odnosi się z ogromnym szacunkiem do swoich towarzyszy broni, do tego, co przeszedł, natomiast z drugiej strony mówi wprost,
nie chce się pogodzić ze stratami.
Absolutnie. Absolutnie. I ma ogromny żal do świata i do decydentów, że ci wszyscy młodzi ludzie musieli przez to przejść. Także tego typu spojrzenie jest możliwe dopiero po latach. On z pewnością, pisząc te wspomnienia w latach 50. Czy jeszcze końcu 40. z pewnością pisałby na te tematy zupełnie inaczej. Także to, kiedy są wspomnienia pisane, rzeczywiście jest charakterystyczne. Mając trochę doświadczenia, można to wręcz wydedukować, kiedy, w jakim okresie życia bohatera dane wspomnienia powstały.
Ale to wynika już z doświadczeń dziadka. No takie zrozumienie wagi młodego pokolenia i ewentualnych strat. Ale mimo tych wszystkich zastrzeżeń, cały czas szukamy wspomnień.
Tak, to prawda. Szukamy wspomnień. W muzeum zajmujemy się aktywnym zbieraniem relacji świadków historii, jak i zarówno bezpośrednich świadków historii, jak i kolejnych pokoleń i tego, jakie historie przetrwały w rodzinach, co wybrzmiewa, co ma wpływ na te, na tych kolejnych członków rodziny. Rzeczywiście jest to praca dosyć niezwykła. Sama w sobie móc słuchać tych historii bezpośrednio i niekiedy być jakimś takim katalizatorem czyjegoś bólu, albo właśnie móc spojrzeć oczami, tak jak tutaj w przypadku stulatka niemalże. No, pan Romuald pisał te wspomnienia trochę wcześniej, ale mimo wszystko tego odległego na przykład dla mnie pokolenia i móc reflektować nad swoim życiem i widzieć tą perspektywę z perspektywy mądrości tych już starszych osób.
A zatem czekamy na wspomnienia cały czas. Teraz skupiliśmy się na autobiografii i opisie życia jednego człowieka, pułkownika Romualda Lipińskiego. Będziemy mieli absolutną, niesamowitą okazję spotkać go. Co prawda nie na żywo, ale via łącza.
Tak, zapraszamy serdecznie na promocję tychże wspomnień, którą organizujemy w Muzeum Pamięci Sybiru w najbliższy
Powiedzmy, że Muzeum Pamięci Sybiru wydało wspomnienia Romualda Lipińskiego pod tytułem Życiorys pisany przez historię.
Tak, i te właśnie wspomnienia będą promowane w piątek o godzinie 18 w Muzeum Pamięci Sybiru. No i tak jak pan redaktor wspomniał, niesamowita będzie okazja podczas tej promocji, gdyż wierzę, że uzyskamy połączenie z panem pułkownikiem Lipińskim, który szykuje się na to spotkanie. Rozmawiałem z nim jeszcze dzisiaj. Jest bardzo podekscytowany tym, że ten czas nadchodzi.
Ale jeszcze nie odpowiedział.
Co ma powiedzieć właśnie
odbiorcom. I co ubrać? Także... Czy mundur z orderami? Czy też nie?
No tak, tak. Ostatecznie myślę, że mogę to zdradzić. Padła decyzja, że mundur będzie włożony.
Czyli w pełnej gali pan pułkownik.
W pełnej gali pan pułkownik się zaprezentuje. Zapraszamy serdecznie. Godzina 18. Zachęcam do wcześniejszego zgłoszenia się do kas muzeum i odbioru darmowych wejściówek. Wejście jest absolutnie darmowe, ale liczba miejsc jest ograniczona. Stąd osoby, które odbiorą wcześniej wejściówki, będą miały zagwarantowany ten wstęp. Innym niestety takiej gwarancji udzielić nie możemy.
Zapraszamy zatem. W programie gościli dzisiaj pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Katarzyna Remża oraz dr Marcin Zwolski. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany naszym dzisiejszym bohaterem, to odsyłamy do publikacji muzeum autorstwa Romualda Lipińskiego pod tytułem Życiorys pisany przez historię. I powtórzę to zaproszenie. Na spotkanie z panem pułkownikiem odbędzie się ono w piątek, 28 marca o godzinie 18. Nasza dzisiejsza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.